Otwórzmy dalej pierwszy list do Tesaloniczan. Praktycznie kończymy studium tego listu. I to, co dzisiaj będziemy mówić, to ma związek też z tym, o czym była mowa w piątek, gdyż tutaj końcówka listu jest bardzo ciekawa, jak cały list zresztą. Natomiast ciekawa z tego względu, że tutaj apostoł Paweł mówi o Duchu Świętym, tak? I według biblistów, według tego też jak czytamy Dzieje Apostolskie, widać, że doświadczenie Ducha Świętego było bardzo realne w pierwszym Kościele. Wywołuje to dzisiaj różne kontrowersje. Wielu ludzi zgadza się z tym, że to tak było. Wierzą w Słowo Boże po prostu i dlatego nie mają wyjścia, przytakując temu, że tak Duch Święty działał. Niektórzy sądzą, że dzisiaj trochę inaczej Duch Święty działa. I są też tacy ludzie, myślę, że jesteśmy w tym gronie, którzy wierzymy, że te rzeczy, które Duch Święty działał, czynił w pierwszym Kościele, w Dziejach Apostolskich też opisane, także On ma prawo dzisiaj czynić i On czyni to też. I czytamy 5 rozdział tego listu, 1 do Tesaloniczan, od 19 wersetu. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Amen. I zaczynamy od tego, co tutaj mamy w 19 wersecie, tak? Bardzo ciekawe słowa. To jest jedyne słowo dotyczące gaszenia w całym Nowym Testamencie. Właściwie nawet w Biblii nie ma więcej tego słowa użytego. Także dość trudno jest tutaj porównać z innymi fragmentami. Niemniej jest parę miejsc bardzo ważnych, które można powiedzieć, że w Biblii Duch Święty jest przyrównany do ognia, między innymi. I tam, jak czytamy w Dziejach, nie w Dziejach, tylko w Objawieniu Jana, siedem duchów bożych, takie płonące pochodnie jakby, tak? Płonące przed Bogiem, przed tronem Bożym, a jest to siedem duchów bożych. Tak jest tam napisane w Objawieniu Jana. I to oznacza siedmiorakie działanie Ducha Świętego. Ono jest opisane na przykład w Księdze Izajasza, że jest to Duch Boży i spocznie na nim Duch Pana, Duch bojaźni i rozumu, Duch poznania i jeszcze inne tam rzeczy właśnie wymienione. Już nie będziemy do tego zaglądać. Tak, czyli ten płomień Ducha to jest związany z płomieniem Ducha Bożego, z pewną gorliwością dla Boga. Tu w liście do Rzymian mamy podobny tekst, to jest tego samego autora, apostoła Pawła, 12 rozdział. Otwórzmy listu do Rzymian i tutaj, gdy Paweł mówi o chrześcijańskim życiu, nie zapomina mówić o Duchu. 11 werset mówi: w gorliwości nie ustawając, płomiennie Duchem Panu służcie. Tak? Czy nasza praca, służba bez Ducha Bożego jest niczym, jest cielesna, jest tylko ludzka i my bardzo, jako chrześcijanie, potrzebujemy Ducha Świętego. Dlatego też potrzebujemy chodzić w pełni Ducha. My zobaczmy tutaj w liście do Efezjan. List do Efezjan. To jest 5 rozdział, 18 werset. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Ten werset 18 jest tutaj przykazaniem. To nie jest propozycja dla kogoś, że jako wybór. Tu nie mamy wyboru, to jest słowo, które jest nakazem. To jest taki rozkaz od Boga. Bądźcie pełni Ducha, tak? I bycie pełnym Ducha oznacza, że człowiek jest poddany Bogu coraz bardziej, coraz więcej. To napełnienie Duchem oznacza, że moje życie coraz bardziej pasuje do tego, co mówi Boże Słowo. Pełnia Ducha oznacza być też pełnym Bożego Słowa, bo Duch Boży, tak jak czytamy Biblię, jest zawsze związany ze Słowem. Nigdy nie jest odłączony od Bożego Słowa. Zawsze ma związek z Bożym Słowem i on, można powiedzieć, kocha Boże Słowo, bo Duch Święty wyjaśnia Boże Słowo, daje zrozumienie Bożego Słowa. Mówiliśmy też o tym, że prawdziwy Duch Boży będzie zawsze troszczył się o to, aby był uwielbiony Pan Jezus, tak? On nie troszczy się o to, żeby sam być uwielbiony, ale jest posłany, aby uwielbić Jezusa. Pan Jezus powiedział o zadaniu Ducha Świętego: On mnie uwielbi, tak? Gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Także Pan Jezus dużo mówił w Ewangelii Jana o Duchu Świętym, że ma wprowadzać we wszelką prawdę wierzących. Zgadza się? Że to, co ma przyjść, wam oznajmi. I w Duchu Świętym, dopiero jak człowiek jest, to poznaje swoje dziedzictwo, które ma w Chrystusie. Apostoł Paweł w innych listach, też tutaj w tym, na początku listu do Efezjan na przykład, mówi, że właśnie przez Ducha mamy objawienie, kim jest Bóg, mamy objawienie naszej nadziei, mocy także, zmartwychwstania, i o to on się modli za wierzących ludzi. Czyli jakbyśmy tak tutaj wzięli to jeszcze z listu do Tymoteusza, to zaraz, to chyba jest drugi list, taki ciekawy werset, który też wiąże się z ogniem. Drugi list do Tymoteusza i tutaj szósty werset i siódmy weźmy, pierwszy rozdział. Z tego powodu przypominam ci, Paweł mówi do Tymoteusza, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Rozniecił. To znowu związane z ogniem. Tak jak mamy żarzące się, ledwo tlące jakieś rzeczy, można dmuchać w to, tak, i to wychodzi z tego większy płomień. Można dosypać do tego jeszcze rzeczy, które się palą, i wtedy to powstaje większy płomień. I tutaj akurat chodziło o rozniecenie na nowo dar łaski, który został udzielony Tymoteuszowi. I dalej Paweł mówi: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Tu można przetłumaczyć jako trzeźwego myślenia. Czyli Duch Święty pomaga w dobrym rozsądzaniu różnych rzeczy, tak? Związany jest z mocą. On udziela tej mocy, Duch Święty, tak? Moc do tego, żeby przetrwać w cierpieniu, żeby przetrwać w doświadczeniu, żeby ufać Bożemu Słowu, żeby wierzyć w Ewangelię, żeby wierzyć, że moje imię w niebie jest zapisane mimo doświadczeń i prób, mimo różnych zgorszeń, tak? Moc związana z tym, że On może uzdrowić. Bóg dalej uzdrawia, Bóg czyni cuda. Dalej także związana z miłością. On rozlewa, Duch Święty, miłość Bożą w serce wierzących ludzi, wierzących w Jezusa, i także dopinguje ich, aby służba ich, tych ludzi wierzących, była w miłości. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. Wiara, która jest czynna w miłości, Biblia mówi o tym, tak? I tutaj można połączyć te wszystkie miejsca. To jest wyzwanie do osobistej gorliwości, na pewno, jak wracając do pierwszego listu do Tesaloniczan, ducha nie gaście, czyli płomienni duchem Panu służcie, tak jak wezwanie było w liście do Rzymian. I to jest związane na pewno z żarliwą modlitwą do Boga, bo zresztą tutaj wyżej pisze, to trzeba w całym kontekście wziąć. 17 werset mówi: bez przestanku się modlcie, tak? Albo list do Rzymian, gdy Paweł mówi o Królestwie Bożym, że to nie pokarm i napój, ani napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość, i wszystko to jest w Duchu Świętym. Sprawiedliwość w Duchu Świętym, pokój w Duchu Świętym, radość w Duchu Świętym. Dlatego też mówi: zawsze się radujcie. To jest radość z tego, że imię moje jest w niebie zapisane, radość schodzenia w społeczności z Bogiem. Zgadza się? Radość z tego, że Bóg jest nad wszystkim, nad wszystkim panuje. Pan króluje nad wszystkim. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Moje losy, moje życie jest w Jego ręku. Ja mogę z tego się cieszyć. Zgadza się? I cieszyć się mimo tego, że mogą okoliczności być niesprzyjające nawet. I to widzimy, że to wszystko się wiąże ze sobą. Ta radość pańska, zrozumienie Bożego Słowa i człowiek, gdy więcej poznaje Boga, więcej poznaje Jego obietnice, ma więcej powodów do radości. Zwróćmy uwagę, że tutaj wersety te 23, werset 23 nie można odbierać bez wersetu 24, bo w 23 jakby Paweł mówi, zachęca ludzi wierzących do tego, żeby dbali o czystość ciała, duszy i ducha, tak? W 23 wersecie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. To jest taka modlitwa do Boga o to, żeby Bóg to zrobił, tak? W zupełności poświęcił, oddzielił dla siebie, żebyśmy byli wierzącymi, którzy są oddzieleni całkowicie dla Boga. A cały duch wasz i duszę i ciało, to już można powiedzieć, że to jest do wierzących, żeby oni tego pilnowali, niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w liście do Koryntian można znaleźć chyba w drugim taki fragment, gdzie Paweł mówi, żeby oczyścić się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Może zatrzymamy to miejsce, znajdziemy tu, żeby nie być gołosłownym, to miejsce, drugi list to będzie pewnie, 7 rozdział podejrzewam. Teraz tutaj 7 rozdział, 1 werset. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, 1 werset. Mając wtedy te obietnice, umiłowanie, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Tak? Tutaj też ciekawy tekst, który mówi, że duch człowieka może mieć skazy, nawet wierzącego człowieka może mieć skazę. I wskazuje też, że jest duch, tak? Że jest duch ludzki, tu chodzi o ducha ludzkiego, który mieszka w człowieku, i on ma być oczyszczony od wszelkiej zmazy ciała i ducha, tak? Człowiek. Do oczyszczenia ducha na pewno można używać Bożego Słowa. Nie chodzi o Ducha Świętego, tylko o ducha ludzkiego, naszego ducha. List do Hebrajczyków, jak otworzymy, 4 rozdział teraz. I tu jest wspaniały werset 12, który mówi o znaczeniu Bożego Słowa. Dlatego dla nas Słowo zapisane powinno mieć tak ogromne znaczenie, tak? Tak ogromne znaczenie ma mieć Słowo zapisane. Nawet to, co tu będziemy dzisiaj mówić o tym, o usługiwaniu darami ducha dzisiaj, współcześnie, to wszystko ma zmierzać do tego, żebyśmy jeszcze bardziej ufali spisanemu Słowu Bożemu, a nie zafascynowali się samymi darami, na przykład ducha. Chodzi o zafascynowanie się Bożym Słowem, osobą Jezusa i brania Słowa Bożego, żeby wierzyć Mu, żeby ufać, żeby Go jeszcze głębiej rozumieć, to Słowo. Gdyż w różnych sytuacjach, które będą przychodzić w życiu, będziemy bardzo potrzebować tego Słowa. I to, ten werset 12 czasami jest przekręcany. Tutaj pewni nauczyciele, którzy byli w Kościele już od początku, byli pod wpływem różnych filozofów, szczególnie filozofia platońska. My musimy zrozumieć, że chrześcijaństwo nie jest związane z grecką filozofią. My mamy być zbudowani na Bożym Słowie, na nauce apostołów, na nauczaniu Pana Jezusa, na nauczaniu proroków, na tym, co mówi Biblia, a ona nigdzie nie mówi, że ciało jest złe, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, tak? Jest cielesność i ona jest zła. Ale cielesność nie jest tylko związana z moim palcem czy krwią i tak dalej. Ona jest związana raczej z myśleniem, ze starą naturą, zgadza się? Z takimi rzeczami, które są wredne w człowieku, sprzeciwiają się Bogu, nie chcą służyć Bogu po prostu. I to jest cielesność. Natomiast ciało chrześcijanina jest świątynią Ducha Świętego i my oczekujemy na odkupienie naszych ciał. Już dokonało się nasze zbawienie, ale odkupienie ciał jeszcze to jest przed nami, tak? Ono będzie po zmartwychwstaniu, gdy to ciało nasze zostanie przemienione w nowe ciało. Takie już od Boga niezniszczalne ciało, o którym mówi Biblia, chwalebne ciało. I tutaj 12 werset mówi, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. I właśnie to, co niektórzy czytali tutaj, to czytali to tak, że ono rozdziela duszę od ducha. To jest nieprawidłowe. Oryginalne znaczenie tego wersetu jest takie, jak u nas pisze. To jest bardzo dobrze przetłumaczone. Słowo Boże przenika do rozdzielenia duszy, czyli ono rozdziela to, co dla Boga, co jest wolą Bożą, a co nie jest wolą Bożą, dla mojej duszy, tak? Ja mogę ze Słowa Bożego poznawać bezpośrednio, co jest dobre dla mojej duszy i dlatego psalm mówi, błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu. Zgadza się? To mówi do mnie Słowo Boże. I ja mogę to mówić do mojej duszy, gdy jest przygnębiona i dlatego mogę chwalić Boga nawet w jakichś doświadczeniach i próbach. Mogę wyznawać, kim jest Bóg i skupiać na Nim moją uwagę i przez to pocieszać swoją duszę. To jest bardzo ważne. Także ono mówi, że dobrze jest rozradować się w Panu, dobrze jest radować się w Bogu, dobrze jest śpiewać radosne pieśni, dobrze jest zaklaskać dla Boga, podnieść ręce czy inne rzeczy zrobić i w tym funkcjonuje moje ciało także, tak? Ono mówi, Słowo Boże także mówi dla mojego ciała, dla mojego rozumu, jak ja mam używać moje ciało, żeby to oddawało Bogu chwałę. I także ono przenika ducha właśnie. Nie duch jest jakiś lepszy od duszy i tak dalej, tylko że Słowo Boże przenika także ducha i ono będzie tłumaczyć duchowi różne rzeczy naszemu. Bo na przykład nasz duch na pewno uczestniczy w tym, gdy ludzie prorokują, uczestniczy w tym duch i przez ducha jakby kto łączy się z Panem jest z Nim jednym duchem, Biblia mówi, więc nasz duch ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o relację naszą z Bogiem, ale na przykład jak Paweł mówi o prorokowaniu, to mówi, że duchy proroków są poddane prorokom. Ten duch człowieka, który prorokuje, jest jemu poddany. On może po prostu przerwać prorokowanie, gdy otrzyma objawienie od Boga, nie musi zakłócać nabożeństwa. Może w odpowiednim momencie, tak jak jest wolą Bożą, właśnie zafunkcjonować jego ten na przykład, czy języki do tłumaczenia, czy proroctwo. Te rzeczy mogą właśnie wtedy w odpowiedniej kolejności mogą zaistnieć i to podlega właśnie prorokowi, tak? Dalej pisze, że przenika do rozdzielenia stawów i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże, to ma moc. To słowo, spisane słowo, trzeba zaznaczyć. Tutaj jest mowa o spisanym słowie Boże. Ono taką właśnie ma moc. I wracając teraz do pierwszego listu do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, ten 19 werset, ducha nie gaście, tak można się zastanowić, jak można gasić ducha, jak można gasić. Myślę, że na pewno przez niewłaściwe myślenie o Duchu Świętym, przez brak poznania Słowa Bożego na temat Ducha Świętego, przez nieświadomość albo zaprzeczanie temu, że bez Ducha Świętego życie chrześcijańskie jest nic nie warte, po prostu, że to już nie jest nawet życie chrześcijańskie, tylko nie wiadomo, co to jest, bo Duch Święty, jakbyśmy zobaczyli Jego rolę, Jego znaczenie w życiu chrześcijanina, to jest niesamowite po prostu. Tak krótko można tylko stwierdzić i niezbędne Jego działanie, Jego pomoc w uświęceniu, Jego pomoc w poznaniu prawdy, Jego pomoc w zrozumieniu Biblii, Jego pomoc w modlitwie, gdy nie wiemy, o co, jak się modlić, tak? Jego pomoc w pocieszaniu nas, w zachęcaniu, w napominaniu i w korygowaniu. To, że możemy odbierać też, czy zasmucamy Ducha Świętego, a chodzenie w pełni Ducha jest czymś fascynującym. To jest to, co Bóg dla nas obiecał, gdy jesteśmy napełnieni Bożym Słowem i nasze życie jest poddawane w coraz większym procencie Duchowi Świętemu, to jest właśnie wtedy takie napełnianie. Niektórzy dzisiaj rozumieją, że napełnianie Duchem to chodzi o to, żeby jakąś muzykę tutaj zmajstrować i na przykład 100 razy powtarzać: napełnij mnie, i że to o to chodzi. To nie chodzi o to, takie napełnienie. Napełnienie Duchem, pełnia Ducha, chodzi o to, żeby życie swoje poddawać Bogu i słuchać, gdy Duch Święty mówi przeciwko naszej cielesności, tak jak mówi list do Galacjan: gdy słucham, co mówi Bóg i mówi Jego Słowo i powierzam się Bogu, Jego działaniu, a nie po prostu robię swoje. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. No oczywiście może być też, bo w kontekście mamy proroctw nie lekceważcie, może być tak, że ktoś zabrania prorokować w ogóle. Mówi, że to przeminęło, że już nie ma prorokowania, nie ma co zawracać sobie głowę, Duch Święty już tak nie działa. Ja myślę, że to jest związane z gaszeniem ducha. Takie nauczanie i taka postawa, która zabrania wierzącym tak działać, jak Duch Święty ich prowadzi, jest bardzo niebezpieczna. Niemniej nie chodzi też o to, żeby to było takie działanie ducha, jak tu kiedyś jedna osoba mówiła: ty zgasiłeś mi ducha, bo ona wpadła w jakiś hamok, trzęsła się i wibrował jej głos, jakoś cała taka była dziwna, w jakichś drgawkach po prostu. Przyszedł jakiś brat i powiedział: pokój siostro, pokój. I z niej tak zeszło powietrze i ona mówi: zgasiłeś mi ducha. Ja pomyślałem i chwała Bogu, że zgasiłeś, bo co to za duch był taki, prowadzący do kamoku, do nie wiadomo czego po prostu, do jakiejś nieprzytomności, do jakichś dziwolągowatych przeżyć po prostu. To nie o to chodzi, żeby takie coś. Tak samo ktoś chciałby może na czworaka biegać po kaplicy i też by ktoś go złapał, to powiedział: gasiłeś mi ducha. No sorry. To nie o to, ktoś powie: skąd ty wiesz, że Duch Święty nie kazał mu tak chodzić? Ja wiem z Biblii, że nie kazał. Jest to duch trzeźwego myślenia, a nie jakieś głupoty po prostu i robienie jakichś szalonych rzeczy, które nikomu i do niczego się nie przydają, tylko mogą ośmieszać właśnie, rzucać po twarz na Ducha Świętego, że inni ludzie śmieją się z tego. I teraz widzimy w internecie, jak wiele ludzi się śmieje. Tu jednego brata z nas kiedyś zapytano: czy wasz kościół taki jak ten w internecie, co tam biegają na smyczy i wyją jak psy i kukuryku i pijani, jakąś jehołaną jakąś się zataczają po prostu. Facet mówi, że ma urojoną jakąś taką jehołanę, jak marihuanę, tak? Tylko taką od Boga coś i się zaciąga, mówi: bracie, podaj dalej. I coś tam podaje i tam się zaciągają i takie jakieś rzeczy się dzieją, że się zataczają ludzi i tak dalej. I ktoś by powiedział: to jest diabelstwo, nie wolno tak robić. Ktoś by krzyknął: zaraz, gasicie ducha. Akurat z takiego ducha to trzeba zagasić, bo to nie jest Boży Duch. To jest zupełnie coś innego. I przejdźmy do pierwszego do Koryntian teraz, do pierwszego listu do Koryntian, bo tutaj Paweł mówi też: proroctw nie lekceważcie. W 20 wersecie wcześniej czytaliśmy: wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Czyli jeśli chodzi o proroctwo, mówi i jedna rzecz: nie lekceważyć proroctwa. I myślę, że w kontekście oznacza to proroctwo właśnie, które jest wypowiedziane aktualnie, że nie chodzi o spisane proroctwo, bo do tego jeszcze wrócimy, do spisanego słowa, jak Paweł się odnosił. Natomiast chodzi do wypowiedzianego proroctwa. Ja chciałbym, żeby taka jasność była tutaj. Ja podam, jak ja rozumiem to, i podam fragmenty pewne biblijne, jak pięknie się wkomponowuje prawdziwe proroctwo od Ducha Świętego. Jak ono się wkomponowuje w to, że nie zaprzecza, że Słowo Boże jest natchnione, że raz wiara została przekazana świętym, że to nie zaprzecza temu, że my nie dopisujemy proroctw do Biblii. Nie chodzi o to, że jak ktoś powie teraz jakieś proroctwo, to my będziemy, ktoś sugeruje przez to, że my dopisujemy do objawienia Jana następne wersety, tak? Powiedzmy, Adam by miał jakieś słowo prorocze, no i co? I to już skoro my tu przyjmujemy, że to jest od Boga natchnione, no to dawaj, każdy wyjmuje kajet, dopisuje w Biblii słowo prorocze po kolei, jak szło i tak dalej. Niektórzy tak podejrzewają charyzmatyków o to, że właśnie tak robimy, Ale my nie robimy w ten sposób. Zobaczymy, jak to jest na przykładach biblijnych. Tak? Może najpierw, zanim do tych Koryntian wejdziemy, to ja bym chciał, żeby przykład Agabusa tutaj, Dzieje 11 rozdział, Dzieje Apostolskie 11 rozdział. Chciałbym zwrócić uwagę, że ci pierwsi prorocy, w kościele, którzy byli, w kościele apostolskim, my wiemy, że tam byli prorocy i to w liczbie mnogiej. Sylas był prorokiem na przykład i licznymi mowami utwierdzał i umacniał braci. Żadnej z tych mów nie mamy spisanych w Biblii, tak? Ale on działał w Duchu Świętym i miał kazania, gdzie prorokował. Kobiety mogą prorokować także, czytamy w Biblii. Każda kobieta, która się modli, prorokuje, tam Paweł mówi. Czyli może prorokować i prorokowały kobiety. I niewiele w Nowym Testamencie, to ja tylko czytałem, że córki ewangelisty Filipa prorokowały, tak? A nie mamy zapisanych słów tych, co one tam prorokowały, ale w danym czasie do czegoś to było potrzebne. Bóg używał w jakimś stopniu po prostu tych proroctw. Ja wam powiem, że do dzisiaj nam to jest potrzebne. Do dzisiaj jest potrzebne różnym ludziom, którzy toczą duchową walkę, którzy są udręczeni przez różne problemy. Jest potrzebne słowo prorocze, które będzie ich zachęcać do czego, żeby dalej szli Bożą drogą, tak? Szczególnie cierpiący, oczekujący na coś, po prostu słowo, które będzie ich zachęcało do tego, żeby iść Bożą drogą. Nie mówiąc już o takich dość śmiesznych sytuacjach, gdzie ja słyszałem, pewien brat miał taką grupę przewrotnych ludzi, oni tam się nawrócili, ale jeszcze wcześniej kombinowali w życiu, wiecie, różne rzeczy kradli tam, oszukiwali. No i on do jednego miał słowo takie, do takiego gościa, i mówi: ty ukradłeś, jesteś złodziejem, ostatnio coś ukradłeś. I on mówi: nie, gdzie, święty człowiek, on nic nie ukradł. Ale mówi: a węgiel kto ukradł? I choć ja ci pokażę jeszcze, gdzie ty schowałeś ten węgiel. Słuchajcie, on go zaprowadził, otworzył szopę i tam cała kupa węgla i wszystko było ukradzione. I ten biedak, nowo nawrócony jakiś, padł na kolana i tam pokutował się, rozbeczał i upamiętał się w tym. I to jest właśnie takie rzeczy, gdy komuś, ktoś sobie grzeszy, myśli, że będzie sobie dobrze żył, a słowo prorocze obnaża go po prostu, to wtedy to jest niesamowite, bo to powoduje to, że bojaźń Boża przychodzi do człowieka i później on ma, ten człowiek, oczywiście dalej swoje życie już budować na Bożym Słowie jak najbardziej, nie ma czekać, że na następne proroctwo i tak dalej, żeby go ktoś wystraszył, nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby on już budował na Bożym Słowie i także może być zachęta dla kogoś. Zachęta po prostu, albo potwierdzenie prorocze. Bóg mówi coś do nas, my widzimy to w Bożym Słowie, odbieramy to w modlitwie, mamy takie przeświadczenie, że tak, a tak rzeczy pójdą i słowo prorocze może potwierdzić to, że rzeczywiście idź tą drogą, trzymaj się, idziesz dobrym kursem, trzymaj się Bożego Słowa i jest to bardzo potrzebne dla wierzącego człowieka. Ja osobiście dziękuję Bogu, że w moim życiu używa tego i przez różnych ludzi. I to widać, że w tym jest Bóg, dlatego że to żaden człowiek by nie mógł wiedzieć i rozpoznać, że takie rzeczy się dzieją, czy że to, czy tamto mam na myśli, jak tylko Bóg, który zna myśli człowieka i zna jego serce. W 11 rozdziale Dziejów Apostolskich tutaj, 27 werset, w owym to czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy, czyli było w liczbie mnogiej, tak? Iluś było tych proroków? Nie był jeden prorok, było wielu, byli prorocy i powstał jeden z nich imieniem Agabus, bardzo ciekawy prorok, i przepowiedział natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał on też za Klaudiusza. Chcę zwrócić uwagę tutaj, bo to jest bardzo ważne miejsce dla mnie osobiście, dlatego że niektórzy mówią, mamy spisane słowo i ono nam wystarcza. Jak ze spisanego słowa mogli oni by wywnioskować, ci chrześcijanie, że nastanie głód ze Klaudiusza? To dotyczyło przyszłości. Mówiliśmy już o tym w piątek, że Bóg zna przyszłość, on jest jakby ponad czasem, tak? jest, nie jest stworzeniem, jest ponad wszystkim, żadne stworzenie nie ma takiej umiejętności. I Bóg, widząc koniec, jaki ma nastąpić różnych rzeczy, On widzi przyszłość jako jedyny i dlatego Bóg uprzedził przez Ducha właśnie o tym głodzie. I teraz podobnie dzisiaj, w tych czasach, w których żyjemy, Bóg może cię uprzedzić. Ty tego nie wyczytasz w Biblii. Nawet możesz mieć jakieś przeczucie duchowe, może do ciebie też Bóg osobiście coś powie, ale Bóg używa ludzi, żeby ostrzec przed jakimś niebezpieczeństwem, żeby ostrzec przed jakąś rzeczą. My oczywiście, my czytamy tam, że trzeba to rozsądzać, trzeba poważnie do tego podejść, ale po pierwsze nie lekceważyć, nie mówić, a mi tam nie obchodzą proroctwa, ja je wykreśliłem ze swojego życiorysu, nie chcę tym się zajmować i tak dalej. Jest to nieprawidłowa postawa według tego, co czytaliśmy w liście do Tesalonicza. I zobaczcie, Pismo mówi, że nastał on też za Klaudiusza, tak? On zapowiadał, że nastanie i nastał. A teraz co zrobili ci uczniowie? Wówczas uczniowie, 29 werset, postanowili posłać każdy według możliwości doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei. To jest reakcja, to jest nielekceważenie proroctwa. Robienie według tego słowa. Bóg zapowiada i robię według tego słowa, tak? Co też uczynili, przesławszy ją starszym przez Barnabę i Saula. Później tu widzimy funkcjonowanie kościoła, widzimy, że starsi tutaj w to się mieszają, tak? Podejmują decyzje, nie prorok podejmuje decyzje, ale zbór podejmuje decyzje kierowany właśnie przez starszych i przez starszych. Starsi podejmują decyzje, co zrobić z tym słowem, które jest głoszone. Można znaleźć w Biblii mnóstwo innych takich właśnie funkcjonowania w taki sposób proroctwa. Otwórzmy drugą księgę Kronik, to niech będzie dla nas zachętą właśnie i zrozumienie niech będzie w nas, jakie zadanie współcześnie także ma to proroctwo i właśnie jego mamy nie gasić, czyli po prostu mamy go nie powstrzymywać, mamy przyjmować, rozważać to, co jest mówione, badać to. Mówiliśmy o tym w piątek też. Były tam pewne wymieniane kryteria do badania, tak? Niektórych rzeczy to nawet nie ma co badać. Jeżeli życie czyjeś wiemy, że jest nieczyste, jest w nim po prostu jakieś tam nadużycia finansowe, jakieś seksualne, nie wiadomo co, i inne tam jakieś straszne rzeczy, ktoś jest skompromitowany, to nawet nie ma co tam badać. To jest Tesaloniczan mówi, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A Juda mówi, miejcie nawet od razu do szaty skalanej przez ciało. Właśnie, bo to jest już coś, co nie podlega w ogóle ocenie, taka rzecz. Ktoś, kto 1000 razy się mylił też, jest pajacem, a nie jakimś prorokiem, po prostu to jest, nawet nie ma o czym mówić. I w drugiej księdze Kronik, 20 rozdział, i tutaj jest najazd ogromnej armii. Moabici i Ammonici się zebrali w ogromnej armii, ruszyli na pobożnego króla, na Jehoszafata. Cały kontekst trzeba zobaczyć, jak reaguje pobożny król, tak? Po pierwsze modli się, tutaj od pierwszego wersetu on się modli publicznie, uwielbiając Boga, że tylko Bóg może udzielić mu pomocy, że on nie wie co czynić, przyznał się jako przywódca tego narodu, nie wie co czynić, ale modli się do Boga. I on tutaj, co się dzieje dalej? W 14 wersecie czytamy, a wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jajela, syna Mattaniasza, lewicie z potomków Asafa, i ten rzekł: posłuchajcie uważnie wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan, wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich. Pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzęczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie. I oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się i nie lękajcie. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. jest niesamowite. Ja myślę, że jak człowiek, który mówi w Duchu Świętym i ludzie, którzy są pobożni, znają Boga, odbierają to tak, że jest dar rozróżniania duchów na przykład, działa w ten sposób, ale też nasza znajomość Boga, jak mówi Bóg, tak? Jak czytamy wiele miejsc w Biblii, ja widzę, jak mówi Bóg. Jak mówił przez Mojżesza, gdy byli załamani, wyszli od Faraona, Faraon powiedział, nie ma mowy, nie wypuszczę Izraelitów, jeszcze większe nałożył na nich jarzmo, pracę, byli załamani, a Bóg mówi, ja was uwolnię, złamię to jarzmo i tak dalej. Takie mocne słowa dotyczące przyszłości, to jest właśnie, widzę, że jest Bóg. Mówi w tym Bóg, a później tak się wypełnia. I Słowo Boże pokazuje, że to się wypełnia. I zobaczmy reakcję Jehoszafata. 18 werset. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. On mógł to zrobić, dlatego że był pobożny, że szukał Boga, chodził w bojaźni Bożej i rozpoznał głos Boga. Zgadza się? Jehoszafat rozpoznał, że to Bóg mówi do nich. A teraz Lewici zaś, 19 werset, z rodu Kehatytów i z rodu Korachitów stali, aby chwalić Pana Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. To jest właśnie przyjęcie, tak, słowa, nielekceważenie słowa. A na drugi dzień, zwróćmy uwagę, co powiedział Jehoszafat, 20 werset. On rzekł do nich, słuchajcie mnie Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się, zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. I czytamy dalej, że wyznaczył śpiewaków, oni szli na przodzie armii i chwalili Boga, że jest wielki, tak? Jego łaska jest na wieki nad Izraelem. I wtedy Bóg zastawił zasadzkę na tę armię, oni się wytłukły między sobą i to wojsko Jehoszafata poszło tylko po to, żeby zbierać łupy. I kilka dni gromadzili łupy. Czytamy tutaj, tak? I w wersecie 25 końcówka mówi, 3 dni zagarniali łup, gdyż był tak obfity. Tak? 3 dni był tak obfity. I pomyślcie teraz, jak potrzebne nam słowo prorocze. Jest dla nas bardzo potrzebne jest słowo prorocze. Oto może ktoś być, kto idzie drogą Bożą, jest pobożny, ale w pewnym momencie w życiu podłamał się czymś, załamał się, jego duch jest złamany po prostu i wtedy słowo prorocze pobudza go do życia. Ono pobudza go, wstawia go jakby na te tory Słowa Bożego, zaufania do Boga i chodzenia w duchu i to jest fantastyczne. My tego potrzebujemy i to nie ma nic wspólnego z dopisywaniem do Biblii. Czy widzimy to? Co to za dopisywanie do Biblii? Tu nie ma żadnego dopisywania, to jest mówienie prawdy od Boga, objawienia tego, co ma nastąpić. Człowiek bierze to słowo, później ono następuje, bo my o takim czymś mówimy. Nie mówimy o jakimś prorokowaniu, które nie następuje, o mówieniu, że nastanie głód, a on nie nastanie, czy jakiś innych, że armia idzie, a nie przyjdzie i inne tego typu rzeczy, bo to jest w ogóle już nie o to chodzi. I teraz księga Ezdrasza jeszcze. Księga Ezdrasza, 5 rozdział. Teraz mamy następny piękny przykład funkcjonowania służby proroczej. Tu trzeba wiedzieć, że wrogowie przeszkodzili w odbudowie świątyni pańskiej właśnie Żydom. Nastraszyli ich, napisali na nich listy. Władza zabroniła odbudowywać, żebyśmy rozumieli kontekst, tak? Władza zabroniła odbudowywanie świątyni. I okazuje się, że tutaj w 5 rozdziale pierwszy werset, taka propos chcę powiedzieć, jest w księdze Amosa taki werset, że wszechmogący Pan nie czyni nic, jeśli nie objawił swego słowa swoim sługom prorokom. Bóg widział, że już nadeszła pora, że teraz trzeba zacząć znowu odbudowywać świątynię, nie czekając na oficjalne pozwolenie władz. To jest bardzo ciekawe. Pan Bóg może tak zrobić. On jest nad całą władzą, nad wszystkim. 5 rozdział, 1 werset. Wtedy wystąpili prorok Ageusz i Zachariasz, syn Iddy, tych dwóch proroków, prorocy, i prorokowali Żydom w Judei i Jerozolimie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Te proroctwa są zapisane w księdze właśnie Ageusza, w księdze Zachariasza. I co, jaki był rezultat proroctw? Wobec tego Zerubabel, syn Szelatiel i Jeszua, syn Jehosadaka, przystąpili znowu do budowy świątyni Bożej w Jeruzalemie, a z nimi prorocy Boży, którzy im pomagali. I przyszli ludzie i teraz mówią, co wy tu robicie, odbudowujecie. Znowu złożyli donos do króla, ale sprawę zbadano. I król Dariusz wystosował rozkaz, że ma być porządnie odbudowane, dał specjalne środki jeszcze na to, powiedział nie przeszkadzać w odbudowie i się okazało, że to było prawdziwie Słowo Boże. Zobaczcie, jaka sytuacja. Ale ci ludzie potrzebowali odbudujący odwagi. Oni rozpoznali, że to jest Bóg mówi do nich. I skoro Bóg mówi, to Piotr powiedział, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Zgadza się? I się wtedy słucha Boga i robi z narażeniem życia. Oni to robili z narażeniem życia, bo mogli być zaresztowani, mogli być wsadzeni do więzienia za bunt, a jednak posłuchali słowa proroczego. I widzimy tutaj właśnie też taką funkcję słowa proroczego. Teraz idziemy do pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. I tutaj zobaczymy zaraz jeszcze ten, który to rozdział, bo to w 12 rozdziale jest mowa o działaniu Ducha Świętego, o darach Ducha, czyli może najpierw w tym, ale ja bym chciał w 14 najpierw rozdziale zobaczyć, bo mówimy o funkcjonowaniu daru proroctwa. Też bardzo ciekawa rzecz tutaj. To jest 14 rozdział, 24 werset i 25. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, ten zwykły wierny to po grecku idiotos. Także trochę, no, niezorientowany, dokładnie. No. Wszyscy go badają, popatrzcie, co go czeka. On przyszedł na przykład się wyśmiewać. Pójdę do tych sekciarzy i wyśmieję ich. To są nieuki i mają szkół i tak dalej. Udowodnię im różne rzeczy. Na przykład, że nie ma Boga i inne tam jakieś rzeczy udowodnię. A tu się okazuje, popadła kosa na kamień. Wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Tak? Skrytości serca jego wychodzą na jaw. O, dopiero historia. Skrytości serca. Skrywa, on wie, nikt nie wie, żona nie wiedziała, nikt nie wiedział. Żaden człowiek nie wiedział. On może tym się dręczy, że to jest jego jakaś zmaza, hańba w życiu. I teraz wyłazi na wierzch to, że Bóg wie. I nie do śmiechu się robi człowiekowi wtedy. Nie do śmiechu, żarty się skończyły i pisze w Biblii i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna prawdziwie Bóg jest pośród was. To słowo prorocze na pewno musi być prawdziwe, bo jeżeli byłoby kłamstwem, to człowiek by się śmiał i szydził, tak? Ja pamiętam, jak miałem do czynienia z różnymi ludźmi na czacie, tam rozmawiałem kiedyś więcej, to mówiłem, że Bóg nadal działa przez proroctwa i tak dalej. No i jakiś człowiek do mnie najpierw napisał, a co by dla mnie Bóg teraz mógł powiedzieć? Co byś ty mógł dla mnie powiedzieć? Z takim szyderstwem. I ja myślę, czekaj ty, zaraz zobaczymy. I się pomodliłem i wiecie, że przyszło słowo? Przyszło słowo, ja mu napisałem coś i on wcale nie było mu do śmiechu. Facet nie wiedział, co powiedzieć, po prostu zatkało go. Gdyby to nie było trafiony, zatopiony, mógłby szydzić, wyśmiewać się, powiedzieć, ha, 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 ale proroctwo, ale to słowo, ale co to jest. Nie pamiętam już, co mówiłem, ale wiem, że zrobiło na nim wrażenie, że nie było mu do śmiechu. I my cały czas potrzebujemy też Ducha Świętego, wiecie, na każdym miejscu, gdy głosimy Ewangelię, idziesz ulicą, jak ja kiedyś idę, taki podpity gość, do mnie mówi, co by mi Pan powiedział o tym swoim Bogu? No i co by Pan mi mądrego powiedział? To jest ciekawa sytuacja. Nagle cię wyrywa do odpowiedzi. Idziesz sobie na spacerze. O, spacer, fajnie, odpoczynek. A tu ci taki, o, wyskakuje jak Filip z konopi. Ja uczę się tego, żeby Boże, ratuj. Co powiedzieć? Panie, pomóż, Duchu Święty, ratuj. No i przychodzi coś, jak się powie i tak się jeszcze patrzy na ciebie i śmieje się ci w oczy, szydzi z ciebie na przykład. I się okazuje, że można powiedzieć, jest od Ducha Świętego słowo wiedzy, czy słowo mądrości, szczególnie bardzo ważne dla nas w życiu. Jak ktoś sądzi, że tego nie potrzebuje, to jest naprawdę, ja nie rozumiem go, jeżeli ktoś nie potrzebuje słowa mądrości. Prawie na każdym kroku mamy taką sytuację, że potrzebujemy słowa mądrości, a Duch Święty właśnie daje to słowo mądrości. Zobaczmy w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Tutaj 7 werset mówi, a w każdym różnie przyjawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, właściwie dary uzdrawiania tu w oryginale jest w tym samym Duchu podkreślone cały czas. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inne różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Tak? Czyli jak on chce, tak rozdaje te dary. I niektórzy mówią, że w 13 rozdziale jest sugestia, że dary przeminęły. My otwórzmy ten 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. I tutaj mamy ósmy werset i niżej. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, tak? Pisze EGW. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Paweł miał ogromne objawienie Boga, ogromne zrozumienie Ewangelii, Słowa Bożego. I on mówi, że on nazywa to cząstkowym i sugeruje dla mnie wyraźnie w kontekście, że cały czas, całe nasze pielgrzymowanie tutaj będzie w tym cząstkowym jeszcze i ta doskonałość to jest dopiero, gdy przyjdzie Pan Jezus po raz drugi. Po prostu. To jest, gdy spotkamy się z Bogiem, to jest wtedy ta doskonałość, dlatego, że jeżeli mówimy, że proroctwa przeminęły, to tutaj wiedza też obróci się w niwecz. Czy wiedza dla nas nie jest potrzebna? Bardzo potrzebna. Bardzo potrzebujemy zrozumienia Słowa Bożego, potrzebujemy poznania, kim jest Bóg na podstawie Bożego Słowa i chociaż to jest cząstkowe, to my tego bardzo potrzebujemy tutaj w naszej pielgrzymce. Także skoro wiedza nie przeminęła, to jeszcze i języki i proroctwa także nie przeminęły. I naprawdę to muszą się przejmować ci ludzie, którzy mówią, że przeminęły, czy nie gaszą ducha, tak jak to pisze w liście do Tesaloniczan. Teraz jeszcze mówiliśmy o tym, że używanie darów ducha, że to nie chodzi o pozwolenie, żeby nie gasić ducha, to teraz każdy robi, co się mu podoba. Na przykład, kto raniej wstanie, ten rządzi. Po polsku są takie pogadanki, czy na przykład przyszedł pierwszy do kaplicy, to rządzi, albo coś takiego i różne tam inne głupoty. To tutaj mamy w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian też bardzo ważne rzeczy, uwagi, na przykład 27 werset. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. Chodzi o języki do tłumaczenia. Ono ma być podniesiony głos. Mówić w zborze to oznacza mówić podniesionym głosem, żeby ktoś, żeby to zbór słyszał, tak jak słyszycie teraz mnie, nie jakimś tam jakimś takim świszczącym nie wiadomo czym, że trudno amen byłoby na to powiedzieć, to nie o to chodzi. Mówienie pod nosem językami tutaj apostoł na pewno nie zabrania, zebrania właśnie wrzasków w językach, jeszcze chaotyczny, wszyscy naraz i tak dalej, bo mówi w 23 wersecie na przykład, jeżeli taki będzie wrzask, to jak ktoś wejdzie, to nie czy nie powie, że szalejecie, tak? Wyraźnie, no i miałby rację, rzeczywiście szaleją. Niektórzy myślą, że nie gaszą w ten sposób ducha, im głośniej, tym lepiej na przykład. Szczególnie na demony chcą wrzeszczeć, jakby wszystkie były głuche. Muszą się drzeć, bo inaczej nie wyjdzie. No jest to głupota, straszna głupota. Niezrozumienie Bożego Słowa. Tutaj dalej zobaczmy jeszcze o prorokach, co on mówi. 29 werset. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Czyli lepiej, żeby nie było 1000 proroctw na jednym nabożeństwie. Lecz jeśli ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. I dalej mówi, a duchy proroków są poddane prorokom. Czyli takie duchy, które się nie chcą poddać, które mówię, ja i tak tu będę gadał i trzeba wynosić pod ręce z kaplicy takiego prorokującego, to nic wspólnego nie ma z Duchem Bożym. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nie porządku, ale pokoju. O, czyli nie chodzi o takie działanie, taką wolność duchowi, że wszelkie duchy, jakie chcą, to mogą sobie buszować, gadać, trząść się, nie wiadomo co tu wyczyniać, po prostu zakłócając nabożeństwo. Kiedyś jeden pastor podwoził takiego gościa z innego zboru i mówi, co tam u was słychać, a u nas to przebudzenie, wielkie przebudzenie, już nawet kazań nie potrzebujemy, tylko językami mówimy, tłumaczą, prorokują i halleluja, po prostu. No, to jest tragedia, trzeba wiedzieć, to jest wykład słów twoich oświeca, daje rozum prostaczkom, bez słowa Bożego, czym my jesteśmy po prostu. To jest, można właśnie to sprowadzić na manowce Kościół przez takie właśnie postępowanie. On mówi, jak we wszystkich zborach świętych, Paweł, we wszystkich zborach Bóg nie jest Bogiem nie porządku, ale pokoju. On miał takie zasady. No i jeszcze tu ku zachęcie mówi Paweł w 39 werset i 40. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie, a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Czyli gorliwie o dar prorokowania, tak? Zabiegać do Boga. I tutaj, a jednak podkreślenie godnie i w porządku ma być. To warto zapamiętać te słowa w czasach, gdzie się mówi o tym, że to nie ma znaczenia, że jakiś porządek i tak dalej. Wracając do pierwszego, do Tesaloniczan jeszcze, tutaj wracamy do 5 rozdziału teraz. Tam jeszcze czytaliśmy chyba w Koryntian, że jak mówi jeden, dwóch po kolei, a inni niech osądzają, tak? Czyli chodzi o rozsądzanie tego proroctwa. Tu w Tesaloniczan pisze w 20 wersecie, proroctw nie lekceważcie, a zaraz dalej wszystkiego doświadczajcie. I doświadczajcie to jest w sensie badajcie. To jest takie samo słowo, jak w pierwszym liście Jana, który otwórzmy teraz, pierwszy list Jana 4:1, bo to jest bardzo ważne. Akurat przetłumaczono w taki sposób u nas, doświadczajcie, ale zobaczymy jak w pierwszym liście Jana, bo to jest to samo greckie słowo 4:1, pierwszy list Jana 4:1. Tu mamy umiłowanie, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, tak? Czyli to jest to słowo badajcie, to jest to samo greckie słowo, które u nas przetłumaczono jako doświadczajcie tam poprzednio. Czyli badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. I mimo, że już wtedy było wielu fałszywych proroków, Paweł zachęca, prorokujcie, pozwólcie, że nie gaście ducha i tak dalej, tak? Jest to bardzo trudne, na pewno dla przywódców kościelnych. Ja mówiłem do Zbyszka, co by było, ktoś by tu prorokował o przyszłości i co my mamy teraz zrobić. No, człowiek żyje porządnie, proroctwo doktrynalnie nie ma czego się przyczepić, bo jak ktoś powie, że głód nastanie albo coś tam, czy susza, to co ja tutaj doktrynalnie nic nie mogę powiedzieć. Może nastanie ta susza. Były takie proroctwa, mnie pytano o to nawet znanych ludzi. Nie chcę już wymieniać nazwisk, ale żeby nawet tam sugestia była, żeby brać jakieś makarony do tapczanów, chować gdzieś tam jakieś suchary inne, gdzieś rzeczy, które się nie zepsują, bo będzie wielka bieda, sklepy ogołocone i tak dalej, jakieś zamieszki i tak dalej. I to poważna osoba w chrześcijańskim świecie, że tak powiem, to prorokowała, zaczynając od USA, to miało pójść na cały świat. I człowiek twierdził, że jeżeli to Bóg do niego nie przemówił, to w ogóle do niego Bóg nie przemówił, więc to było dość zdumiewające takie. No ja nawet się zastanawiałem, myślę, mam tam u Dawida jakieś były wiersalki w Białymstoku, może napełnimy jakąś kaszą jęczmienną czy
na
myśl. My na trzecim piętrze to dojdą. Nawet się zastanawiałem i pomyślałem sobie tak, no kupię, jak się nie marnuje, to przynajmniej będę miał zakupy zrobione, no, na 2 lata czy na 3. Nic się nie stanie, z szacunku, bo nie lekceważcie proroctw, tak, Biblia mówi. Ale jakoś tak nie, w końcu tak jakoś nie miałem przekonania i pomyślałem też, Biblia mówi, co nie wynika z przekonania, jest grzechem. Lepiej nie ulegać takiemu czemuś, że ktoś mówi to Pan powiedział. Ja pamiętam na jednym takim spotkaniu pastorów, ktoś prorokował, że w 2012 będzie wielkie przebudzenie, ogarnie całą Polskę. I tak ja nie wiedziałem jeszcze, co z tym zrobić. Nie ochłonąłem jeszcze po tym proroctwie, a tu wyleciał jakiś gość i mówi, co wierzycie, czy nie wierzycie w to. Ja myślę, no czego ty ode mnie chcesz, człowieku? Ja jeszcze nie miałem czasu nawet uwierzyć w to, ani rozsądzić. To jest Boga muszę zapytać, muszę spokojnie, to jest wszystko w emocjach. Jakaś kobieta to prorokowała, no w emocjach ona mówiła różne głupoty w tym swoim przemówieniu też, więc nie wiedziałem, jak do tego się odnieść. Cały kontekst mi jakoś trochę nie pasował. I jeszcze taka rzecz jest, przy okazji wyszła, że taki prorokujący, on nie może podejmować decyzji, co ma zrobić zbór. Wyraźnie widzimy, że tam starsi byli zaangażowani w niesienie pomocy, w rozsądzanie proroctw i tak dalej. I tutaj jest bardzo ważne, że ten, który prorokuje, musi zgodzić się, że dać jakiś czas na rozsądzenie. Niekiedy może być ewidentne rozpoznanie, możemy mieć pewność, że to Bóg, a niekiedy może to zająć trochę czasu, żeby to rozsądzić. I bywały takie przypadki, że niektórzy mówili, że ja się pomyliłem, taki ten prorokujący. Najpierw mówił, że będzie coś wielkiego, wspaniałego Bóg uczyni, a później powiedział, że chwilę, pomyliłem się. Te wspaniałe to będzie wielki, ale wielki ucisk przyjdzie, no, jakiś duży ucisk, no i tak dalej. Także to są, tak wyglądają te rzeczy, że są bardzo skomplikowane, czasami bardzo trudne. No na przykład co zrobić, jak ktoś ma słowo, że jakiś brat czy siostra w grzechu żyje, ukrytym. Brat Krzywy kiedyś u nas tu się dzielił tym, tak? Ze świata mu podano, to nie było jako proroctwo wtedy, ale podane, że jakaś tam siostra źle żyje, się prowadzi i oni jakoś tam z tego wybrnęli, akurat już może nie warto opowiadać o tym, ale to są trudne sprawy dla Kościoła. Natomiast bywa tak, że mamy przecież Ducha Świętego. Ja pamiętam, jak wspomnę tą osobę, co mówiła, że tu zagaszono jej ducha, to jak ja stałem się, modliłem sobie tu z przodu, ona przyszła z tyłu, nawet nie odwracając się, jak słyszałem, jak ona się modli tymi językami swoimi dziwacznymi, to pomyślałem, kto mi tu tak przeszkadza. To tak, jakbyś jechał na rowerze i ktoś ci kij w szprychy wkładał. Po prostu złośliwie, po prostu. Myślisz, co to jest? Jakieś diabelskie języki. Takie przyszło rozeznanie. I dar rozróżnienia duchów powoduje też to, że czasami masz świadomość, diabeł. Ja miałem kilka razy w życiu takie coś, że diabeł się objawia. Po prostu z zamkniętymi oczami mi się diabeł, patrzę na człowieka, widzę, jak on się zachowuje, to rzeczywiście nie ma już wątpliwości. Jak jeszcze wyznał, w czym wdepnął, co robił, w jakim okultyzmie siedział, to nie ma wątpliwości, że to jest diabeł. I właśnie to jest też tak, że Bóg daje zabezpieczenie dla Kościoła. I jako całość, jeżeli chodzimy z Chrystusem w społeczności, w gorliwości, możemy odrzucić coś, co nie jest w Duchu Bożym. Przykładowo kiedyś w Gołdapi jeden gość wyskoczył z kazaniem I cały zbór po prostu nie przyjął tego. To było jakieś sekty, które gdzieś tam w Ełku jest. Taki gość. On mówił nawet wersety biblijne i tak dalej. I Wojtek, pastor zboru, przerwał, mówi: co ty, człowieku, właściwie chcesz nam powiedzieć? I milcz w imieniu Jezusa, czy coś. To tam, coś mu tam się stało, że nie mógł dalej mówić i zszedł z tej kazalnicy. No takie rzeczy się zdarzają. I nas chroni Bóg w tym wszystkim. I bardzo ważne jest, że Kościół może rozpoznawać, że coś nie gra, że coś tu śmierdzącego jest, że tak powiem też. No, ale dobrze też wiedzieć, żeby nie wchodzić w jakieś takie, jak już wiemy, że coś jest złe. Na przykład 22 werset mówi: od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Wiem, że jest złe, wiem, że jest zwiedzenie. To nie robię tego. Na przykład nie słucham pewnych kazań, pewnych ludzi, o których wiem, że zostali zwiedzeni i ich po prostu i nie upamiętali się w tym swoim zwiedzeniu. I mają różne jakieś dziwaczne nauczania o Bogu, przekręconą teologię. To jest po prostu nie do pomyślenia nawet. Jeszcze chciałbym, bo tu chyba nie powiedziałem wtedy, jak czytaliśmy werset 23-24, że apostoł tutaj, chociaż mówi do wierzących, żeby ich ciało, dusza i duch były zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, to sugeruje, w czym mamy ufność pokładać. 24 werset mówi: wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Czyli my mamy opierać się nie na sobie, że ja się wezmę do roboty, albo że jak będę za mało pracował, to będzie źle i tak dalej. Jakieś takie, w jakimś strachu żył tutaj po prostu, w jakiejś panice. Tylko po prostu mam ufać Bogu. To jest bardzo ważne. Jezus powiedział: pierwsze dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Wierzę w Boga, w którego ręku jestem, z którego mnie nikt nie wyrwie, który obiecał, że zaczął we mnie dobre dzieło, tak dokończyć, tak? I ja muszę być pewny tego po prostu i na Bogu opierać swoją ufność. Kto nas uchroni od zwiedzenia? Kto uchroni od złych rzeczy? Kto uchroni od cielesności? Bóg uchroni mnie od tych rzeczy. Ja w Bogu pokładam ufność, tak samo jak moje zbawienie jest w Bogu, a nie we mnie po prostu. To Bóg jest tym, który mnie zbawił i trzyma mnie w swoim ręku. I jeszcze chciałbym, żeby zaakcentować, no pocałunek święty to nie zabraniamy, jak oczywiście może być. Teraz raczej my się poklepujemy, gdzieś tam rękę podajemy. Japończycy to robią w taki sposób. Tak. Pamiętam, jak u nas przyjechał taki profesor w Białymstoku, jak ja z ręką już do niego miałem wystartować, a on wstał od biurka i tak mi w pas się ukłonił. No i ja chyba też mu się ukłoniłem jakoś i na tym się było. Niektórzy mają jakieś takie zwyczaje. No, czasami były też takie trochę śmieszne sprawy z tym, bo jak u nas mieliśmy taką życzliwość kiedyś w Kowala Poleckim, bardzo wylewnie witaliśmy ludzi, przytulając tam i tak dalej, to jeden brat mnie zapytał, taki przyjezdny, mówi: czy wy nie macie kontaktu z sektą w Ełku, bo tam stoi brat z siostrą, to pocałunek trwa ileś tam czasu, tak się złapią w pół, to ale to mówię, że nic wspólnego nie mamy. Czasami jesteśmy trochę sztywni, trzeba przyznać, i tak jak ten brat był właśnie. Myślę, że wylewność jest potrzebna i serdeczność tutaj w witaniu ludzi i tak dalej. I 27 werset jest bardzo ciekawy, bo tutaj Paweł wcześniej mówi o proroctwie i tak dalej, o tych ważnych rzeczach, a mówi teraz 27: zaklinam was na Pana, czyli to jest bardzo podniosłe słowa, ze względu na Chrystusa, tak? Powołuje się na Pana Jezusa, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Tak ważny jest ten list i ważny był w tym czasie dla nich. To było bardzo ważne słowo i to jest wielka tragedia współczesnych chrześcijan, to, że niektórzy czekają na jakieś słowo prorocze, zamiast wziąć słowo z Biblii. Zamiast karmić się Bożym Słowem, marnują czas i czekają, że proroctwo coś im wyjaśni. Prorok przyjedzie, on ich ustawi, on im da wyjście i tak dalej. Jest tu przeaczanie mnóstwa rzeczy, między innymi tego, że Bóg mówi osobiście, Jezus mówi: owce moje znają mój głos i idą za mną, słyszą mój głos. I każdy z was, każdy wierzący, każdy odrodzony człowiek na tej sali, on ma bezpośredni dostęp do Jezusa. Zgadza się? I do Boga. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa mamy śmiały dostęp. Bóg mówi do ciebie przez swoje słowo i Bóg mówi do zboru przez swego ducha i mówi przez kazania także. Ja bym powiedział, że tutaj weźmy to do serca sobie. 27 werset. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Ja też bym powiedział, bracia i siostry, patrzcie na to, jak nie byłeś na nabożeństwie, czy ty przesłuchałeś kazanie, które tam było? Czy doceniasz kazanie, które jest mówione? Słyszałem tu niedawno jakieś takie rzeczy, że tam nic nadzwyczajnego nie było, jak przyjechał brat z Ameryki, tutaj taki jeden dzielił się słowem, a taki, tak mówił jak ja na przykład. Trochę to jest poniżające, bo to jest po prostu znaczyło, że ja tu tracę czas za tą kazalnicą, ale to jest tragedia, może być dla człowieka, który tak myśli. Dlatego, że ja osobiście, jak słucham, czy Zbyszek mówi, czy Leszek, ja przysłuchuję to, jak nie jestem obecny na nabożeństwie, odnoszę się do tego z szacunkiem po prostu, co ktoś inny mówi i chcę to rozsądzać i badać. I tak jak tutaj słowo mówi, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Słowo, które jest głoszone, przypomina nam o różnych rzeczach, zachęca nas, ostrzega. I ten, kto nie słucha ostrzeżenia, możecie czytać w przypowieściach Salomona. On, jeżeli nie słucha ostrzeżeń, może zginąć. Warto to pamiętać. Warto to pamiętać. Jeszcze inna rzecz jest teraz bardzo ważna, którą chcę zaznaczyć. Tutaj zakończamy dzisiaj list do Tesaloniczan. Ja zachęcam, my będziemy mieli tutaj to wszystko nagrane, żeby wrócić do tego jeszcze, żeby wracać i jak sam studiujesz, czytasz ten list, puścić sobie te kazania, przesłuchać. To jest tam ileś godzin słuchania, nie od razu, ale spokojnie i tak studiować wszystkie księgi Biblii. Żeby czytać całą Biblię, żeby czytać całe Słowo, żeby brać materiały, zachęcam Bożych, świętych ludzi, którzy także to mają tak zwany ekspozycyjny wykład Pisma Świętego. Ekspozycyjny to jest werset po wersecie, to jest wyjaśnianie, jak to było historycznie, do jakiego kościoła na przykład list był pisany, o co tam chodziło, jakie były problemy, jakie uwarunkowania i tak dalej. I dalej zrozumienie Słowa, o co chodzi w tym słowie. To jest bardzo ważne dla nas. To jest dla nas, aż ja w to wszedłem w swoim życiu, to zmienia moje życie. Ja chcę w tym dalej trwać, być właśnie takim człowiekiem, który jest człowiekiem słowa i korzystam, się przyznam, i są w internecie takie różne wspaniałe nauczania. Jak ktoś zna, nie wiem, po polsku to za wiele chyba, nie wiem, czy za dużo będzie tego. Ja nie mówię o słuchaniu kazań, ja mówię o słuchaniu kazań ekspozycyjnych, gdzie jest cała księga tłumaczona, czy jakiś list, czy jakieś obszerne fragmenty Ewangelii, są po prostu werset po wersecie brane, czytane i analizowane ich znaczenie. Jest to ogromnie ważne. I muszę wam powiedzieć, że gdy byłem już po takiej serii kazań, tak zwanych takich chaotycznych, bym tak powiedział, że ktoś mówi na ten temat, albo na tamten, albo tam jeszcze coś tam mówi, jakieś tak zwane budujące kazania, żeby coś tam podnieść na duchu, czy zachęcić, to dla mnie to było tak, jakbym jakimiś plewami się karmił po prostu. A gdy jestem na ekspozycyjnym słuchaniu Słowa Bożego, to jest tak, jakbym stał, siadł do dobrze zastawionego stołu, wygłodzony człowiek, który nareszcie może w pokoju, w atmosferze Bożej wykarmić się i nasycić Bożym Słowem. Jest to niesamowite. Ja zachęcam do tego, żeby to zrozumieć. Jeszcze będę mówił tutaj u nas na ten temat, co to znaczy ekspozycyjne, bo niektórzy może nie odróżniają. A, jakieś kazanie, teraz tam znowu jakieś kazanie, ale to nie jest jakieś. Ekspozycyjne kazanie ma inne znaczenie, po prostu. Jest to systematyczny wykład Bożego Słowa i to jest trochę coś innego. I oprócz tego oczywiście my nie będziemy się trzymać tylko samego ekspozycyjnego, można się dzielić słowem, ja czasami też się dzielę na jakieś tematy, coś może być aktualnie ważne i mówimy i to jest dobrze. tak ma być w Kościele, ale ekspozycyjne, jeżeli Paweł tu zaklinał, żeby wszyscy bracia przeczytali, to ja zaklinam was, żebyście przesłuchali wszystkie ekspozycyjne kazania, które tu były. Bardzo ważne to będzie. Usiądź ze zrozumieniem, w spokoju sobie słuchaj, otwórz Biblię, czytaj, patrz, modli się do Boga i możesz skorzystać jeszcze z lepszych nauczeń niż tutaj moje nauczanie. Ja tam nie mówię, że jestem nie wiadomo jakim nauczycielem, ale dobrze jest właśnie być w wykładzie systematycznym Bożego Słowa. Nie impulsywnym, nie takim, że Pan mi powiedział dzisiaj w nocy. Tam chodziłem po tego, gdzieś tam mi w lesie coś objawił. Teraz pełno tego jest. Pełno takich różnych rzeczy. I dowiecie się, że różnych herezji można się nałapać, że nie wiem. Można być załamany nawet, dlatego że to słowo możecie potępić. Jeżeli to nie jest prawda, jeżeli to nie jest Boża prawda, to żadne tam zbudowanie nie będzie. Nawet jeżeli to będzie, to na 5 minut czy na 10, a później znowu to samo będzie. Wielki problem. I chcę powiedzieć, że ludzie, którzy nie słuchają systematycznie Bożego Słowa i nie mają wykładu, tak jak my teraz wchodzimy w to, systematycznego wykładu księga po księdze, często są ludźmi bardzo dziwnymi. Ja słyszę, że do ludzi się takich mówi, żeby ich ciągle zachęcać, ciągle jacyś smutni, mało radości, jakieś problemy, ciągle ktoś ich gdzieś skrzywdził i z tym mają problemy. Dla mnie to dziwolągowate jest. Jeżeli jako chrześcijanin miałbym jeszcze pretensje, że ktoś mnie gdzieś skrzywdził, ktoś mnie gdzieś zranił, tam jeszcze jakieś zranienia, tam jeszcze nie wiadomo co, tam jeszcze ja mam siebie pokochać albo inne rzeczy robić, to jest to kręcenie się w kółko w egoizmie po prostu i nigdy nie ma wyjścia z tego. I nie pomoże dla nas wtedy takie jakieś szalone kazanie, jakaś tam szalona modlitwa, nie wiadomo co. Niektórzy myślą, że pomoże, a ja nie wierzę, że to pomoże. To wręcz przeciwnie, rodzi ludzi takich jakichś rozwalonych, takich bojących się, że demon w nich wejdzie po prostu. Szatan strasznie wywyższony jakoś, rozdygotanych emocjonalnie. Byle co ich może zranić i byle coś może ich załamać. No nie, sorry. Dla mnie to nie jest chrześcijaństwo. To jest zwiedzenie wtedy totalne i Bóg chce nas od tego wyciągnąć z takich rzeczy. Chce postawić na takim systematycznym, wiernym życiu z Chrystusem właśnie w radości Ducha Świętego, w pokoju, w sprawiedliwości, w konkretnym, praktycznym życiu. On chce, żeby to wszystko w nas tak działało. I do tego jest właśnie dla nas to Słowo i Duch Święty, który umożliwia nam takie życie. Amen. Amen. Możemy powstać teraz.